Naczelnik policji znowu upadł na ziemię i wyszedł tłumiąc gniew. Zapłaci wam za to pan nasz książę następca, gdy zostanie faraonem, myślał. A że i ja oddam wam moją cząstkę, zobaczycie. Agenci stojący przed bramą zapytali go, gdzie jest więzień. Na więźniu, odparł, spoczęła ręka bogów. A nasze wynagrodzenie? Nieśmiało odezwał się starszy agent. I na waszym wynagrodzeniu spoczęła ręka bogów, rzekł naczelnik. Wyobraźcie więc sobie, że wam śnił się ten więzień, a będziecie czuli się bezpieczniejsi w waszej służbie i zdrowiu. Agenci milcząc spuścili głowy, ale w sercach zaprzysięgli zemstę kapłanom, pozbawiającym ich tak pięknego zarobku. Po odejściu naczelnika policji Mefres zawołał kilku kapłanów i najstarszemu szepnął coś do ucha. Kapłani otoczyli Greka i wyprowadzili go z Izby Świętej. Likon nie opierał się. Myślę, rzekł Sem, że człowiek ten jako zabójca powinien być wydany sądowi. Nigdy, odparł stanowczo Mefres. Na człowieku tym ciąży nierównie gorsza zbrodnia. Jest podobny do następcy tronu. I co z nim zrobisz, wasza dostojność? Zachowam go dla najwyższej rady, mówił Mefres. Tam, gdzie następca tronu zwiedza pogańskie świątynie i wykrada z nich kobiety, gdzie kraj jest zagrożony niebezpieczną wojną, a władza kapłańska buntem, tam Likon może się przydać. Nazajutrz w południe arcykapłan Sem, nomarcha i naczelnik policji przyszli do więzienia Sary. Nieszczęśliwa nie jadła od kilku dni i była tak osłabiona, że nawet nie podniosła się z ławy na widok tylu dygnitarzy. Saro, odezwał się nomarcha, którego znała dawniej, przynosimy ci dobrą nowinę. Nowinę? Powtórzyła apatycznym głosem. Syn mój nie żyje, oto nowina. Mam piersi przepełnione pokarmem, ale serce jest jeszcze pełniejsze smutku. Saro, mówił nomarcha, jesteś wolna. Nie ty zabiłaś dziecię. Martwe jej rysy ożywiły się. Zerwała się z ławy i krzyknęła. Ja zabiłam, tylko ja. Syna twego, uważaj, Saro, zabił mężczyzna, Grek, nazwiskiem Likon, kochanek Fenicjanki Kamy. Co mówisz? Wyszeptała, chwytając go za ręce. O, ta Fenicjanka. Wiedziałam, że nas zgubi, ale Grek? Ja nie znam żadnego Greka. Cóż wreszcie mógłby zawinić Grekom mój syn? Nie wiem, o tym ciągnął nomarcha. Grek ten już nie żyje, ale uważaj, Saro. Ten człowiek był tak podobny do księcia Ramzesa, że gdy wszedł do twego pokoju, myślałaś, że to nasz pan i wolałaś oskarżyć samą siebie, aniżeli swego i naszego pana. Więc to nie był Ramzes? Zawołała, chwytając się za głowę. I ja nędzna pozwoliłam, ażeby obcy człowiek wywlókł syna mego z kolebki? Zaczęła się śmiać coraz ciszej. Nagle, jakby jej nogi podcięto, runęła na ziemię. Rzuciła parę razy rękoma i w śmiechu skonała. Ale na twarzy jej pozostał wyraz niezgłębionego żalu, którego nawet śmierć nie mogła odegnać. Rozdział 17. Zachodnią granicę Egiptu na długości przeszło 100 mil geograficznych stanowi ściana pagórków wapiennych, nagich, poprzerywanych wąwozami, wysokich na paręset metrów. Biegnie ona wzdłuż Nilu, od którego oddala się na milę, niekiedy na kilometr. Gdyby kto wdrapał się na który z pagórków i zwrócił twarz ku północy, zobaczyłby jedno z najosobliwszych widowisk. W dole, na prawo, miałby wąską, ale zieloną łąkę, przeżniętą Nilem, zaś na lewo ujrzałby nieskończoną równinę barwy żółtej, urozmaiconą plamami białymi albo ceglastymi. Jednostajność widoku, drażniąca żółtość piasku, upał, a nade wszystko bezmiar nieskończony, oto najogólniejsze cechy pustyni libijskiej, rozciągającej się na zachód od Egiptu. Przy bliższym jednak rozejrzeniu się, pustynia wydawałaby się mniej jednostajną. Jej piasek nie układa się płasko, ale tworzy szeregi zwałów, przypominających ogromne fale na wodzie. Jest to jakby rozkolysane morze, które zakrzepło.